Witam Was bardzo serdecznie. Przesyłam, czy przekazuję pozdrowienia obywatelskie od zboru zielonoświątkowego w Kraśniku. Zbór nazywa się Dobra Nowina. Mam nadzieję, że też Bóg z jakąś dobrą nowiną mnie tutaj do Was przysłał. Wiecie, jak to jest, o zielonoświątkowcach mówi się pewne rzeczy, o baptystach mówi się pewne rzeczy. Ja jeszcze u baptystów nie miałem okazji głosić kazania i tak się zestresowałem, że zapomniałem portfela. Więc wybaczcie, nie mogłem wrzucić nic na tacę. A bardzo chcę Wam podziękować za gościnność. Macie wspaniały budynek, niesamowicie wyposażony. Dla mnie jest to świetne. Porównując to z naszym miejscem, to jest po prostu Kaplica Sykstyńska. Więc wybaczcie, że gdzieś nie dorzuciłem się, ale na pewno to uczynię troszeczkę później. Wiecie, jakiś czas temu Sebastian dzwonił do mnie, tak jak mówił, znamy się od dawna, jeszcze do niedawna byłem pełniącym obowiązki pastora w Kraśniku. Wiecie, jak to jest pełniący obowiązki, czeka na tego, kto w końcu przejmie te obowiązki, więc ja się doczekałem, chwała Bogu, od stycznia mamy pastora, ja mogę się zająć tym, do czego Bóg mnie powołuje, ale przez 7 lat mogłem służyć mojemu kościołowi i mojemu miastu właśnie w ten sposób. I kiedy Sebastian do mnie dzwonił z prośbą o modlitwę, modliliśmy się o Wasz Kościół, modliliśmy się o Sebastiana, błogosławiliśmy i prosiliśmy Boga, żeby robił to, co On uważa. Także mniej więcej wiem, że stoicie przed pewnymi wyzwaniami, przed pewnymi zmianami. I kiedy modliłem się, Sebastian powiedział mi, że kiedy przyjedziemy, będę miał ten przywilej, żeby Wam usługiwać, modliłem się o Słowo, modliłem się o to, czym mógłbym się z Wami podzielić. Wiecie, ja bardzo lubię mówić o usprawiedliwieniu. Bardzo lubię mówić o ewangelizacji. Lubię mówić o Bożej miłości, ponieważ sam nie tak dawno dopiero chyba nauczyłem się, co to znaczy, że Bóg mnie kocha. Ale dzisiaj Bóg przysłał mi troszeczkę z innym słowem. Słowem, które myślę jest taką... Trudno mi było zatytułować to z czym przychodzę, ale myślę, że z taką otuchą. O, może w ten sposób. I dzisiaj, kiedy tutaj siedziałem, stałem, modliłem się, uwielbiałem z Wami, Bóg napełnił mnie uczuciem. Wiecie, czasami czytamy w Biblii, czy słyszymy kaznodziejów, którzy mówią, że Pan mi coś powiedział, czy Pan mówi coś do Was. Ja mogę powiedzieć, że Bóg napełnił mnie ogromną życzliwością dla Was i ogromną miłością i chyba nie mogę tego inaczej Wam przekazać, jak tylko zrobić coś, czego tak naprawdę chyba nigdy w życiu nie robiłem, kiedy usługiwałem, pobłogosławić Was stąd słowami po prostu, jakie Duch mi poddaje. Jeśli pozwolicie, to zrobię to. Ojcze Wszechmogący, błogosławię ten Kościół, błogosławię każdego, kto tutaj jest na tym miejscu, Panie. Dziękuję Ci za serca, które zbawiłeś. Dziękuję Ci za serca, które do Ciebie należą. Ty jesteś ich Panem, Władcą, Pocieszycielem. Duchu Święty, proszę Cię, aby ta wspaniała życzliwość, którą napełniłeś mnie i wierzę, że to jest życzliwość do tego Kościoła, do każdego, kto tutaj jest dzisiaj, żeby teraz była nawet w tych sercach, które gdzieś tam są zmęczone, zranione. Alleluja, Panie Jezu, proszę Cię teraz, usługuj Duchu Święty, Panie. Ja wiem, że kochasz nas ponad życie, nawet ponad życie swojego dziecka, Panie. Dziękuję Ci za to. Amen.
Amen.
Pozwólcie, że przeczytam słowo, które pojawiło się, kiedy zacząłem się modlić o to, o czym mógłbym Wam powiedzieć. Znajduje się ono w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, w 10 rozdziale. Jest to werset 7. Jeśli ktoś z Was ma zwyczaj otwierania Biblii i śledzenia, niech sobie otworzy drugi list świętego Pawła do Koryntian, 10:7. Ale oczywiście przeczytam. Paweł zwraca się do Koryntian. Patrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusowy, niech też i to rozważy sam w sobie, że tak jak On jest Chrystusowy, tak i my. Wierzę, że Bóg dzisiaj widzi Waszą, myślę, trudną sytuację. Myślę, te wyzwania, które stoją przed Waszym zborem. widzi też zmiany, które tak czy inaczej pewnie nastąpią i widzi też zagrożenia, jakie to może nieść dla Was lub dla Waszego otoczenia. I pozwólcie, że dzisiaj podzielę się z Wami także swoimi doświadczeniami, być może troszeczkę podobnych sytuacji, ponieważ nauczyłem się jednego. Bóg wyciąga z najgorszych, najtrudniejszych sytuacji, z doświadczeń nawet, coś dobrego. Bóg potrafi odebrać sobie chwałę nawet z tragedii. Co nie znaczy, że Bóg tę tragedię powoduje. Ale jeśli żyjemy na przeklętym świecie, jeżeli żyjemy w miejscu, gdzie tak naprawdę Królestwo Boże jeszcze nie zwycięża wszędzie, a możemy wyjść po prostu na nasze ulice i to zobaczyć, to spotykamy się z działaniem przeciwnika. Naszym przeciwnikiem jest diabeł. Zgadzacie się ze mną? Nie walczymy z krwią i z ciałem, ale z tymi mocami, zwierzchnościami, które funkcjonują w okręgach niebieskich. Niestety te zwierzchności wpływają na ludzi, na ludzkie zachowania. Kiedy wychodzę na ulicę, a lubię to robić, i spotykam człowieka, z którym rozmawiam o Jezusie, i ten człowiek, nie zawsze się to zdarza, ale czasami się to zdarza, otwiera się i zaczynamy rozmawiać, ja mu głoszę Ewangelię, on się pyta, prawie zawsze jest tak, że za chwilę podchodzi ktoś niby zainteresowany i po prostu ta rozmowa się albo kończy, albo jest jakieś rozproszenie następuje. Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje? W świecie duchowym widzą zagrożenie. Jakaś dusza otwiera się na Chrystusa. Zróbmy wszystko, żeby temu zapobiec. Żeby zapobiec wykradnięciu nam, myślę, że tak mogą myśleć te siły, tego człowieka, który dziś należy do nas, ale za chwilę może należeć już do Chrystusa. Ale czy tylko na ewangelizacjach spotykamy się z takimi sytuacjami? Jesteście zapewne w większości długoletnimi członkami zboru. Ja nawróciłem się w 93 roku. Może nie wyglądam, ale już za mną chyba około 20 lat marszu za Panem. I powiem Wam, że były chwile wspaniałe i były takie, których się wstydzę. Niestety byłem zaangażowany też w różne, no trudno to nazwać inaczej jak spory, konflikty, nieprzyjemne sytuacje. Zazwyczaj wydawało mi się, że nie jestem im winien. No niestety człowiek ma Ducha Świętego i bardzo często okazywało się, że to ja musiałem pokutować. Ale to, co chcę Wam mówić, dotyczy sytuacji, które były w moim życiu, w życiu naszego Kościoła, w życiu różnych społeczności, które gdzieś tam miałem okazję się o nie otrzeć. A chodzi tutaj o to, że Kościół składa się z ludzi. Ludzie są ułomni i ludzie reagują w pewien określony sposób na trudności. Chciałoby się tak, żebyśmy byli tak jak aniołowie. Po prostu spotykamy się, chwalimy Boga, nic nas nie dotyczy, po prostu jesteśmy jakby poza. Nie, jeżeli kogoś boli brzuch i przyjdzie z tym na nabożeństwo, a Bóg go nie uzdrowi, to najprawdopodobniej trudno mu będzie skakać i uwielbiać Pana z radością. Tak? To jest nasze ciało. Jeżeli ktoś dowiedział się dzień wcześniej, że w pracy nie dostanie premii, a ta premia była mu potrzebna do, nie wiem, zapłacenia ważnego rachunku, najprawdopodobniej jego dusza będzie tak przygnębiona, że trudno mu będzie tutaj stać, uwielbiać i być zachętą dla innych. I kiedy przychodzą problemy dla naszego życia czy dla naszego Kościoła, jest olbrzymia pokusa, żeby wziąć to na siebie. Właściwie nic nie trzeba robić, żeby tak było. Żeby pod ciężarem pewnych rzeczy, wydarzeń, myśli, słów swoich czy czyichś po prostu się ugiąć. I jest pokusa, i tutaj chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jest pokusa, aby zacząć źle myśleć o jakichś swoich adwersarzach, ludziach, z którymi się nie zgadzamy, albo ludziach, którzy mają inne zdanie. Jest ta pokusa. Wiecie, skąd ja to wiem? Bo wiele razy w tym tkwiłem. Niestety za dużo razy. Co się dzieje, kiedy tej pokusie ulegamy? Przestajemy widzieć sytuację tak, jaką ona jest naprawdę. Przestajemy widzieć, z kim tak naprawdę toczymy bój. A czy ktoś mi przypomnie, kiedy Pan Jezus mówił, po czym poznają Kościół, po czym poznają ludzie czy świat wierzący? Czy ktoś mógłby mi przypomnieć? Po miłości wzajemnej, prawda? Chwała Bogu. Ja, kiedy to czytam, zawsze spuszczam wzrok. Bo jakby ktoś mógł mi taki termometr badania poziomu miłości gdzieś włożyć pod pachę, to czasami naprawdę to nie byłaby gorączka, tylko dużo poniżej kreski. Ale to jest Słowo Boże i do Niego musimy się zawsze odnosić. Słuchajcie, ten fragment, który Wam przeczytałem, może brzmi troszeczkę tajemniczo, ale on mówi o bardzo ważnej rzeczy. Chciałbym go umiejscowić w kontekście osoby, czyli Pawła, jego służby i wydarzeń, które się wtedy działy. Gdybyście przeczytali cały 10 rozdział i cały ten list, czy obydwa nawet listy, zobaczylibyście, że Paweł pisze do Koryntian jako do dosyć trudnego partnera. Dlaczego? Kiedy czytamy pierwszy list, widzimy, że zbór jest w trudnej sytuacji, jest podzielony. Ja jestem Kefasowy, ja jestem Apollosowy, ale ja w ogóle jestem Jezusowy. Więc jest taka sytuacja, no gdzieś ludzie nie dogadują się ze sobą. Jak jest Wieczerza Pańska, to ci, którzy mają, jedzą, ci, którzy nie mają, głodują. Przepraszam. Więc występuje tam sporo problemów. Jak zwrócicie uwagę, wczytacie się, Paweł piętnuje tam bardzo widoczny grzech, z którym oni nie za bardzo potrafią sobie poradzić. I wiecie, to jest troszeczkę tak. Jeżeli ja będąc pastorem, bardzo nie lubiałem komuś zwracać uwagi, bo wiedziałem, czym to się skończy. Ja coś powiem, ktoś to... Zawsze tak prawie jest, że ktoś to jednak weźmie do siebie i jest mu przykro, mi jest przykro i w ogóle nam wszystkim jest przykro. Kiedy Paweł pisał do Koryntian, z jednej strony był bardzo miły, ale z drugiej strony bardzo konkretny. Także napominał ich. Ale zwrócił na jedną rzecz uwagę, żeby Koryntianie, przez to, że ich napomina i jakby stawia się w jakiejś trudnej dla nich pozycji, bo zawsze ktoś, kto gdzieś napomina, czy występuje, czy myśli inaczej, występuje w czymś innym, jest w tej trudnej pozycji, napomina ich, aby nie zapomnieli o tym, że przecież on też jest Chrystusowy. I dzisiaj, patrząc na nasze doświadczenia w kościołach, tych małych kościołach, nasz kościół ma około 32 ludzi, schodzi się czasami 40, a potrafimy naprawdę się nieźle pokłócić. Potrafimy naprawdę się na wiele dni obrazić, potrafimy zepsuć relacje i tak dalej. Mówię o swoich doświadczeniach, nie tak dawnych. Nie możemy ulegać pokusie zapomnienia o tym, że po drugiej stronie stołu, rozmowy jest dziecko Chrystusa. To dziecko Chrystusa jest dla Pana tak samo ważne, jak ja. Jezus Chrystus tak samo kocha mnie, jak i to dziecko Chrystusa, czy te dzieci Chrystusa. Nie ma żadnej różnicy. Wiecie, odkryłem taką dziwną prawdę, że nie warto się spierać, będąc chrześcijanami, bo Bóg jest i tak zawsze po stronie tych drugich. Albo mnie. Razem. Zawsze jest po twojej stronie. Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie. Bóg nie jest po stronie argumentów, ale po stronie swoich dzieci. Jeśli po jednej stronie argumentów stoją dzieci Boże i po drugiej stoją dzieci Boże, to Bóg jest po stronie dzieci Bożych. Bez sensu się kłócić. Bez sensu się spierać. Bóg jest i tak za nami zawsze. Jeśli mają nas poznać po miłości wzajemnej, prawda, to wyciągając spór, który jest rzeczą naturalną, zobaczcie na Pawła. Kojarzycie sytuację z Barnabą? Barnaba, syn pocieszenia, człowiek drugiej szansy. Zawiódł ich jakiś Marek, który był z nimi w podróży misyjnej, zawiódł zaufanie, odłączył się. Paweł nie dawał drugiej szansy. To był twardy człowiek. A Barnaba wręcz przeciwnie. Więc co się stało? Paweł sobie poszedł w drugą stronę. No Barnabie musiało być trochę głupio. Tak? On okazał serce, a Paweł nie. Wziął sobie Sylasa. I teraz zobaczcie, czy Pawłowi Bóg nie błogosławił w podróży? Błogosławił. Czy Barnaby nie błogosławił? Obawiam się, że tak. Może nie mamy tam opisu, bo Łukasz był akurat z Pawłem. Chcę wam powiedzieć, że Bóg jest zawsze po twojej stronie. Zawsze, jeżeli mamy do czynienia z trudną sytuacją, konfliktem, sporem, ktoś ma takie argumenty, a ktoś ma inne. Jeśli to się toczy między wierzącymi, nie możemy o tym zapominać. Że w tym wszystkim też macza palce przeciwnik. Słowo Boże mówi, może troszkę w innym kontekście, że każde królestwo rozdwojone same w sobie jest jakie? Mocne? Wspaniałe? Zwycięskie? Nie. Nie jest. Rozpada się. Jest słabe. Łatwo go przejąć. Jeśli byłbym na miejscu diabła, nie chciałbym, to robiłbym wszystko, żeby dzielić rodzinę, żeby dzielić kościoły, żeby dzielić przyjaciół. I to widzimy, tak? Rodziny się rozpadają, także chrześcijańskie. Kościoły mają ciągle podobne problemy. Ja mogę doświadczać rozpadu relacji z moimi przyjaciółmi. Dlaczego? Dlatego, że wynosimy nasz spór z miejsca miłości, gdzie moglibyśmy go toczyć, do miejsca pozbawionego miłości. I tam już jesteśmy sam na sam ze sobą, z naszymi argumentami, z naszym widzeniem spraw, z naszym zaślepieniem, z naszym zacietrzewieniem, tymi wszystkimi rzeczami. Jakie to daje efekty? I też o tym chciałbym wam powiedzieć, że stoicie dzisiaj przed takim wyborem. Albo wyciągniecie z tej trudnej sytuacji jako Kościół dobre rzeczy, mimo że ona jest trudna, albo pozwolicie na złe owoce. Wystarczy nic nie robić. I te złe owoce się pojawią. To będą zranienia, to będzie smutek, to będą zapewne jakieś być może oskarżenia, być może obmowa, być może złe myślenie. Być może złe świadectwo na zewnątrz. Gdzie jesteście wspaniałym zborem, macie piękny budynek, macie tradycję w tym mieście. Wydaje mi się, że wielu ludzi zdaje sobie sprawę, że jesteście i was obserwuje. Doświadczyliśmy tego w Kraśniku. Wydawało nam się, że a kto tam o nas wie, 30 osób. Okazuje się, że nie. Ludzie patrzą, co robimy. Sprawdzają nas, czy jesteśmy naprawdę tymi, za kogo się podajemy. Co więc możemy zrobić z tym? Cóż, jest droga bardzo doskonała. Zgadnijcie, gdzie jest opisana. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale. Może zajrzyjmy tam. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą, cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I teraz coś, co jest, ja to nazywam nieludzkie. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Kochani, jak cudownie toczyłoby się spory, dyskusje, wprowadzałyby się zmiany, nawet podziały, gdybyśmy odpoczywali w Panu i w Jego miłości. Jakże by to było fajnie, gdybyśmy zawsze spotykali się w zborze, emanując tym, że wszystko jesteśmy w stanie znieść. Że jeden drugiego uważa za większego od siebie. Tak? Jeden drugiego nosi ciężary. Jeden od drugiego jest tym dojrzalszym i pozwala mu na błędy. Jeśli to oczywiście nie jest grzech, gdzie mamy też czasami obowiązek powiedzieć, zachęcić, ale też modlić się, wspierać, kochać dalej. Kochani, zmiany zapewne są nieuchronne u nas. One w jakiś sposób zapewne też negatywnie wpłyną na waszą społeczność. Ale dzisiaj chcę wam zapewnić, że Bóg stoi po stronie każdego wierzącego. Od was zależy, od każdego chrześcijanina, baptysty w Giżycku, każdego sympatyka zboru, każdego członka zboru, tego, który jest, który będzie, który był. Co zrobicie z tym? Możecie mieć postawę, aby się nawzajem błogosławić, mimo że się nie rozumiecie. Miałem przyjaciela. Nawróciliśmy się w tym samym czasie, czyli 20 lat temu. Może nie zawsze byliśmy razem, bo ja wyjeżdżałem, gdzie indziej mieszkałem, on trochę, ale to była zawsze przyjaźń na dobre i na złe. Kiedyś poprosiłem go, on sam zaproponował, że pomoże mi przy remoncie. Wyremontował mi sufit tak, że wszyscy ludzie, którzy do mnie potem przychodzili, pytali się, czy ja to specjalnie zrobiłem, czy ktoś mi to tak spakował. Wiecie, to nie złamało naszej przyjaźni. Ale kiedy zaczęliśmy razem robić coś w kościele, okazało się, że my się nie rozumiemy. Stało się tak, że ja coś mówiłem jako pastor, czy pełniący obowiązki pastora, coś proponowałem. To się spotykało z zupełnym niezrozumieniem tej drugiej osoby. A więc spotykało się z sprzeciwem. Ja nie widziałem, dlaczego ten sprzeciw, więc odbierałem to personalnie. I tak nie minęło pół roku. Z naszej relacji nic nie było. 20 lat przyjaciele, pół roku wspólnej służby, no nie powiem wrogowie, no ale nie układało się. I chcę wam powiedzieć, że dzisiaj nie jesteśmy przyjaciółmi. Mamy obaj poranione trochę serca. Oczywiście, chwała Bogu, spotykamy się na towarzystwo i tak dalej, ale chyba jeszcze trochę czasu musi upłynąć, zanim to wróci. Ja już teraz zrozumiałem, co ja się zrobiłem. Nie wiem, czy on zrozumiał to, co on źle, ale musiało upłynąć trochę czasu. Ale wiecie, tęsknię za tymi czasami, kiedy miałem przyjaciela. Tęsknię za tym. I dzisiaj zrobiłbym wszystko, żeby nie dopuścić do tej sytuacji. Żeby nie stracić przyjaciela. Bo to jest cenne. I wy dzisiaj możecie dopuścić do sytuacji, w której stracicie braci, siostry, lub też ich nie stracicie. Mimo, że może nie będziecie razem. Jeśli zachowacie tą dojrzałość ojców, będziecie ich błogosławić. Ktokolwiek będzie, ktokolwiek cokolwiek zdecyduje. Nie znam problemów z zboru aż tak dokładnie. Ale jeśli okażecie miłość i miłosierdzie, będziecie wolni. Będziecie się mogli nawzajem błogosławić. Będziecie się nawzajem mogli do siebie uśmiechać. Będziecie nawzajem miłować. Będziecie się nawzajem wspierać. Jeśli wybierzecie drogę miłości. Jeśli niczego nie wybierzecie, to będzie tak jak ze mną i z moim przyjacielem. Może po latach, nie wiem, stare dziadki podejdą do siebie i powiedzą, aleśmy głupi byli. Co nam strzeliło do głowy, tak? Ale ten czas zmarnowany jest. Już zmarnowaliśmy kilka lat. Już zmarnowaliśmy ileś rzeczy, które można byłoby świetnie razem zrobić we dwóch. I pewnie jeszcze wiele czasu przed nami. Bo każdy z nas musi się jakoś odnaleźć w tej sytuacji. Tego wam nie życzę. Wiecie, cierpienie przychodzi do człowieka, kiedy wychodzi z Bożej woli. Bóg nas kocha bezwarunkowo. Wiecie, jak brzmi dobra nowina? Wiecie, Bóg Cię kocha niezależnie od Twoich uczynków i posłał swojego Syna dlatego, żebyś Ty mógł żyć. jeśli uwierzysz, jeśli pójdziesz za Nim, jeżeli odwrócisz się od starego życia. To jest cudowna łaska. Boże, łaska. Kochasz mnie, mimo że nie zasługuję na to. Niesamowite. Już sama ta wiadomość może człowieka doprowadzić do miejsca, w którym po prostu chodzi i tylko się śmieje. Jeśli byśmy rzeczywiście chcieli tym żyć. Ale chodzimy w ciele, mamy problemy, mamy różne przypadłości, mamy różne sytuacje. Chodzimy w ciele. I to nie jest łatwy marsz. Mamy swoje zdanie, mamy swoje opinie, mamy swoje przyzwyczajenia. I tak będzie do końca życia i do końca świata, dopóki będą ludzie. Ale w Duchu Świętym mamy też miłość do braci. Ktoś powiedział takie fajne słowo, uwolnij miłość, którą masz. Nie wiem, czy do końca to rozumiem, ale bardzo mi się to podoba. Chciałbym być kimś, kto uwalnia miłość, kto wprowadza do miejsca, towarzystwa, w którym jest, relacji, w której jest, po prostu to, co Bóg ma, a Bóg ma miłość dla człowieka. Dzień sądu jeszcze nie nadszedł. Miłość dalej obowiązuje, łaska dalej obowiązuje. Musimy zobaczyć, że nie stoimy przed wyborem za tym, za Apollosem, czy za Kefasem, a ja za Jezusem, czy za Pawłem. Nie, to nie jest ten wybór, przed którym stoimy. Wybór jest taki, za miłością lub jakikolwiek inny. To jest wybór, przed którym stoimy. Zawsze. Niezależnie w jakiej sytuacji jesteśmy. W życiu, w rodzinie, w kościele. Zawsze jest tylko ten jeden wybór. Wybieram miłość, okazanie jej w taki czy inny sposób, definicję przed chwilą przeczytaliśmy, czy wybieram cokolwiek innego. Jeżeli wybierasz cokolwiek innego, na pewno zbierzesz owoce tego, cokolwiek by to było. Wiecie, byłem w służbie, a niezbyt umiałem być w tej służbie. Pełniąc obowiązki pastora, u nas jest na próbę. Ja zostałem tym pełniącym obowiązki, dlatego że poprzedni pastor zrezygnował. Nie było kogoś innego. Stwierdzili, że ja się nadaję najlepiej z tych, co się nie nadają. I zrobiliśmy ten krok i zostałem PO pastora. No na początku mi się wydawało, że będzie prościej. Byłem w swoim życiu kierownikiem, byłem prezesem spółki, byłem dyrektorem, miałem ludzi pod sobą. Wydawało mi się, że umiem radzić sobie z ludźmi i tak dalej. W przeciągu pół roku dowiedziałem się, że wszystko, czego się nauczyłem w biznesie, nie działa w kościele. I wtedy zacząłem się modlić, Boże ratuj, bo niestety pewne decyzje zapadły, tak? Ja jestem i co tu dalej robić? I okazało się, że kiedy nie wiem, co robić, to mogę zawsze okazać miłość. I dopóki się udawało mi tą zasadę wdrażać, przechodziliśmy różne trudności. Ja przechodziłem różne trudności. Mnie raniono, ja raniłem. Ale dopóki zachowywałem tą zasadę, to przychodziło Boże uleczenie. Potrafiłem się zobaczyć z boku, albo ktoś mi pomógł w tym i mogłem pokutować. Słuchajcie, kiedyś, nie będę wam tego mówił, bo to się nagrywa, to nie będę. W każdym razie pokutowałem też przed ludźmi, mimo że oni nie pokutowali przede mną, ale ja byłem wolny później, cudownie się czułem. Kochani, ja chcę wam powiedzieć tak, że ścieżka miłości jest ścieżką chrześcijan. To nieważne, czy ktoś jest charyzmatyczny, czy jest niecharyzmatyczny. Ja jestem charyzmatyczny. Jak może tu widzieliście, jak jest uwielbiony, to nie. A moja żona byłaby wspaniałą baptystką. Przepraszam, że wam tak powiem, ale wy jesteście bardzo poważni. Poważnie bierzecie Słowo Boże, poważnie bierzecie uwielbienie. Moja żona uwielbia tego typu kościół. Ona się źle czuje, jak tam wszyscy skaczą i tak dalej. Ona uważa, że trzeba się skupić na modlitwie, dobrze jak jest cicho, jak pojedynczo, jeden po drugim się modlą, a nie wszyscy naraz. A wiecie, jak będziemy na świątkowcy. Więc różnorodność jest w Kościele. I to dobrze. To dobrze, że jest taki Kościół. Dopóki się nawzajem błogosławią. Wiecie, że jesteśmy powołani do tego, żeby się nawzajem błogosławić? A wtedy odziedziczymy co? Błogosławieństwo. Kiedyś rozmawiałem z pewną katoliczką, mojej żony bardziej przyjaciółką, ale bardzo się lubimy. Ona jest w neokatechumenacie. Słuchajcie, co do niczego się nie zgadzamy. Naprawdę. No, nawet kwestia zbawienia potrafi, że tak powiem, spór między nami zrobić. Ale wiecie, my się kochamy. Naprawdę. I my sobie rozmawiamy, śmiejemy się z tego. Myślałem, że ja wszystko wiem. Ach, sorry. Jakbyście mnie lepiej poznali, to byście się dowiedzieli, że ja właśnie często z tego powodu mam problemy. Myślałem, że wszystko wiem na temat zbawienia, Ewangelii, tego typu rzeczy, a oni, biedni katolicy, nic nie wiedzą. Kiedyś rozmawialiśmy, tak mnie Bóg fajnie, nie powiem, upokorzył, tylko po prostu tak mi pokazał pewne rzeczy. I ona zaczęła mi mówić o różnorodności. Ja wtedy zrozumiałem, Panie, a dlaczego wszyscy chrześcijanie mieliby być zielonoświątkowcami? A dlaczego wszyscy mieliby być tacy? Jak ty masz ileś tam charakterów w swoim kościele, którzy się świetnie czują jako, nie wiem, charyzmatycy, albo zielonoświątkowcy, albo baptyści, albo ktoś tam jeszcze. Wszyscy kochamy Pana Jezusa. Czy to jest jakaś dyskusja? Ja nie mówię o świadkach Jehowy, którzy no niekoniecznie w tego samego Jezusa wierzą co my. Ja mówię o tych, którzy oddali swoje życie Jezusowi, który umarł dla nich i za nich i wzięli swoje zbawienie z łaski. My się będziemy różnić do końca życia. Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z takimi charyzmatykami. Ja myślałem, że oni są obelgani. Naprawdę, byłem tam i mi się wydawało, że mnie coś atakuje. Po prostu dlatego, że to był pierwszy raz. Ale potem rozmawiam z tymi ludźmi, słucham nabożeństwa, słucham świadectw, uzdrowienia, Bożej przemiany. Byłem alkoholikiem, Bóg mnie uwolnił. Byłem narkomanem, Bóg mnie uwolnił. A, to nie wszyscy przynajmniej są opętani, tak? To było dawno temu. Dzisiaj mam większe doświadczenie, widzę pewne rzeczy i bardzo już mi niełatwo tak wydać sąd o kimś, czy o czymś, czy o jakimś zjawisku. Unikam tego. Ktoś mi powiedział, słuchaj, nie musisz mieć opinii na każdy temat. I czasami jak mnie pytają, ja mówię, nie wiem. Zapytają mnie o co? Nie mam zdania. I czuję się tak wspaniale. Ja nie muszę mieć zdania. Ja mam zdanie na temat Chrystusa. On za mnie umarł. On jest moim Panem i Królem. Ja chcę Mu służyć. Jeśli będzie trzeba, to chciałbym być gotowy oddać dla Niego życie. I to jest dla mnie wszystko. Oczywiście, ja potrafię się wspierać 2 godziny i kłócić, jakbyście chcieli ze mną, proszę bardzo, nie ma sprawy. Ale nie chcę tego robić. Kochani, nie chcę tego robić, bo to nie ma sensu. Sens jest w tym, aby się nawzajem błogosławić, modlić się, kochać się, okazywać sobie miłość, szacunek. Jakub pisze w swoim liście bardzo twardo o sporach. Mówi też o języku, jak bardzo kaleczy. O obmowie, że jest częścią sądu. Osądzania. Nie możemy sobie na to pozwolić. Wiecie, jeśli zwyciężycie w tym boju, który dzisiaj macie, staniecie się bardzo silnym zborem, bardzo silną społecznością w duchu, w duchowym wymiarze. Szatan będzie musiał się bardzo wysilić, żeby coś wam zrobić. Natomiast jeśli tego nie zrobicie, być może ktoś odpadnie, być może ktoś zrezygnuje, być może ktoś się zniechęci. Wielu być może będzie zranionych i będzie przez wiele lat miał nawet depresję. Paweł ostrzega przed zgorzkniałością. Spotkałem ludzi zgorzkniałych. Nie wiem, czy wy spotkaliście. Jak się czuliście, jeśli widzieliście, spotkaliście się z takim człowiekiem w jego obecności? Czy to było fajne, takie miłe, że tam pogadaliście sobie? To było straszne. Leci żółć, narzekanie, krytyka. Mamy takiego człowieka, ochrzciliśmy go, choć owoców jeszcze to nie przynosi. Kiedy wypowiada się na temat swoich pracodawców, kiedy mówi o pewnych ludziach, ja czuję, że on ich nienawidzi po prostu. Gdybym wiedział wcześniej, to chyba bym się wstrzymał z tym chrztem. Po prostu jego serce jest pełne zgorzknienia. Ja wiem, że on ich nie nienawidzi. Ja wiem, że on ma jakiś problem w sferze swojej duszy. Z tym. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że go skrzywdzono. Że ktoś go oszukał. Ja się tego dowiedziałem jakiś czas. Bogaci ludzie go oszukali. I on teraz nienawidzi tych bogatych ludzi w jakimś sensie. Zobacz, tak to działa. Ktoś cię uderzy, bardzo trudno cię będzie do niego podejść. Ktoś ci coś powie złego, mechanizm obronny się włączy i powie, no tak, ja mu podam rękę, ale niech się do mnie nie zbliża. Nie tak działamy? Tak działamy, jesteśmy ludźmi. Ale Boża miłość nas uzdalnia do czegoś więcej. Zobaczcie, Jezus mówi tak naprawdę, oddawajcie, nastawiajcie drugi policzek. Wow. Nie wiem, że raz mnie walnął, to co mam teraz się odwrócić i drugi mu dać? Ja nie chcę. No, bo ja nie chcę. Jezus pokazywał rzeczy, które były nie do spełnienia bez miłości i Ducha Świętego, które pochodzą od Boga. Jezus mówił o rzeczach takich jak na przykład grzech cudzołóstwa. Wystarczy, że pomyślisz o kobiecie w niewłaściwy sposób, a już zgrzeszyłeś. W dzisiejszym świecie, gdzie po prostu, nie wiem, włączasz bajkę, a w internecie ci się pojawia roznegliżowana kobieta, jak tego uniknąć? To jest niemożliwe. Jest możliwe, jeśli masz Ducha Świętego. On prowadzi cię do uświęcenia. On ci daje pragnienia, żebyś tego w ogóle nie zwracał na to uwagi. Gdybyś go nie miał, nie byłoby to możliwe. Bo kierowałbyś się tylko rządzami ciała i duszy. Podobnie jest z reakcjami, z trudnościami. Kochani, będę zmierzał powoli do końca. Pewien pastor, kiedy pierwszy raz występowałem u nich i mówiłem kazanie, powiedział, bracie, będziemy cię zapraszać, bo krótko mówiłeś. Nie wiem, ja mam daleko do was, może mnie nie zaprosicie, ale przynajmniej nie będę przedłużał. To, co chciałem wam powiedzieć, jest zachętą. Bóg was kocha. Niezależnie, czy macie sobie coś do zarzucenia, czy nie macie. Może nie macie, bo nie widzicie, a może ci, którzy mają coś do zarzucenia, wcale to nie jest prawda, tylko szatan was oskarża. Różnie jest. Ale Bóg jest po waszej stronie. Zawsze. Bo jesteście Jego ukochanymi dziećmi. On nie ma bardziej ukochanych dzieci niż ty, bracie, siostro. Nie ma. Każdego kocha po równo. Mnie też. O, jakbyście mnie znali, to byście powiedzieli, że nie, jest jeden wyjątek. Ale nie, nawet mnie. Nawet mnie kocha tak samo jak was, najbardziej na świecie. Czy inaczej mówiłby o tym w swoim słowie? Czy inaczej posłałby swoje dziecko za inne dzieci? Kiedy się zastanawiam, w jakiej sytuacji w ogóle mógłbym pomyśleć o tym, żeby dać, zabić swoje dziecko komuś, to tylko teoretyczne rozważanie byłoby wtedy, gdybym miał 5 innych dzieci i mógłbym je uratować w ten sposób. Ale to moje serce by pękło wtedy. Jezus został posłany zamiast ciebie. Boże serce pękło, kiedy go mordowano. I dzisiaj nie przypuśćcie mu tego bólu, że z powodu tego, co szatan próbuje zamieszać przy okazji tej zmiany, ktokolwiek odpadnie, ktokolwiek zostanie zgorszony, ktokolwiek zostanie nieumiłowany, ktokolwiek zostanie źle potraktowany. Nie zadawajcie Bogu bólu, bo dzieci się krzywdzą. Tak to już jest z dziećmi, że potrafią się skrzywdzić. Co nie znaczy, że Bóg, że ojciec ich nie kocha. Ale nie bądźcie tymi dziećmi. Bądźcie tymi dzieciakami, które stają w obronie. Wiecie, ja mówię, synu, możesz dostawać 2. No, nie możesz, ale nie zbiję cię za to, nie. Możesz coś tam zrobić. Ale jak zobaczę, że się znęcasz nad słabszym, to cię normalnie... Nie powiem, co mu powiedziałem. Wiecie, jesteśmy dziećmi, które mają kochać inne dzieci. To co, że nas przezywają? Ja też przezywałem, jak byłem mały. Chodziliśmy z jakimiś kijami, rzucaliśmy się tam jakimiś rzeczami, a potem się znowu bawiliśmy razem za 2 dni. Pamiętacie te czasy? Ktoś się obraził, poszedł. Za 2 godziny mu się znudziło siedzenie w domu. Cześć, co robicie? A Bóg jakim nam każe być? Jak dzieci. Więc bądźmy w tym jak dzieci. To są trudne rzeczy. Na pewno trudne, to nie są łatwe rzeczy. Ja wiem to, nasz zbór przechodzi podobne rzeczy. Nie zakończyło się wszystko cudownie. Ja sobie zdaję sprawę, że ja mogę tutaj fajnie mówić i tak dalej. Przyjechali do mnie, zobaczyli mnie, no to czasami mówię, człowieku, co ty mówisz? W ogóle weź żyj tak, jak mówisz. Ale też jestem szczery przed Wami. Tak mówi Boże Słowo i zawsze jest wybór. Dopóki wybierałem miłość, było dobrze. Przestałem wybierać miłość, wybrałem swoje racje, no to nie bardzo. Dlatego, kochani, jeszcze raz Was zachęcam. Błogosławcie się nawzajem. Nic więcej nie mogę do tego dodać. Chcę tylko, żebyście byli jednością. Nigdy nie będziecie się 100% ze sobą zgadzać. Nie ma takiej możliwości. Polacy nie mogą. To jest może Rosjanie, może Niemcy, ale nie Polacy. A jesteście Polakami w większości. Polacy nigdy nie będą się ze sobą zgadzać. Ale mogą się kochać. Mogą być za sobą. Mogą jeden drugiego błogosławić. Do tego jesteśmy powołani w Chrystusie. Amen.